Drodzy bracia, to miejsce, to sanktuarium jest jak wieczernik, w którym gromadzili się apostołowie po wniebowstąpieniu i przebywali przez 9 dni wraz z Maryją na modlitwie, oczekując Pocieszyciela. To spotkanie w wieczerniku przed 2000 lat to jest jakiś prototyp rekolekcji. Właśnie rekolekcje to zamknięcie się w wieczerniku w oczekiwaniu na pełnię darów Ducha Świętego. I myślę, że to miejsce, to sanktuarium możemy porównać do takiego wieczernika. Tu jest ona, napełniona Duchem Świętym. Tu jest ta, o której teologowie mówią, że jest pneumatofora, ta, która nosi ducha. To jest optymalne miejsce, aby przeżywać swoje rekolekcje, aby przeżywać je wraz z Maryją, której w osobie Jana każdy z nas został powierzony przez Pana. Do tego wieczernika od kilkuset lat przybywają liczni pielgrzymi, a wśród nich był ten najważniejszy, święty Jan Paweł II, który tutaj przychodził od dziecka i który tu był, można rzec, w ostatnich dniach swego życia. Jak wiemy, to było jego bardzo ulubione miejsce, gdzie przybywał często incognito, często nieoczekiwanie, jak po prostu do swojego domu. Tu wychowywał się, a raczej powiedzmy był wychowywany przez kalwaryjską panią. Tu wychowywał się jako młody człowiek, jako kapłan, jako biskup, kardynał i papież. To tutaj, przypomnijmy, padły jego ostatnie słowa na polskiej ziemi, kiedy przybył 19 sierpnia 2002 roku. Tu mówił między innymi o nas w końcowej modlitwie, zawierzając kalwaryjskiej pani różne sprawy i różne stany. W kończącej homilię, modlitwie Jan Paweł II mówił do Matki Bożej: wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna. Mówił o nas. Tutaj padły faktycznie ostatnie, dosłownie ostatnie, ale zarazem centralne dla jego pontyfikatu słowa totus tuus. We wspomnianej modlitwie ostatnie słowa, jakie wypowiedział papież tutaj, były totus tuus, Maryjo, totus tuus. Słowa, które od młodości były wyrazem jego zawierzenia siebie tej, która jest matką. Jedna ciekawostka. Przeglądając notatnik, notatki osobiste ocalone przez kardynała Dziwisza, notatki osobiste Jana Pawła II, natrafiłem na informację, że właśnie tutaj, w Kalwarii Zebrzydowskiej, przyszły papież, wtedy jeszcze kardynał, arcybiskup Krakowa, odprawiał swoje rekolekcje czy rozmyślanie, jakiś dzień skupienia i pod datą 6-7 lipca 1963 roku po raz pierwszy w tych notatkach osobistych zanotował właśnie te słowa totus tuus. Nie twierdzę, że to były pierwsze, ale pierwsze zanotowane w tym zbiorze myśli. Można więc powiedzieć, że totus tuus Jana Pawła to klamra spinająca jego spotkania tutaj w Kalwarii i jego biskupią papieską posługę. Drodzy bracia, więc czyż za przykładem Jana Pawła nie powinniśmy i my zawierzyć się tej, która tutaj jest pneumatofora? Czy za przykładem Jana Pawła nie powinniśmy zawierzyć swojego powołania zakonnego, powołania kapłańskiego, które te słowa powinny spinać jak klamra całe nasze życie? Tutaj stąpamy po śladach papieża, w bazylice, w klasztorze, na dróżkach. Niemal w każdym miejscu są tu jego ślady. Dlatego też myślę, że wypada, abyśmy w ramach naszych rekolekcyjnych zamyśleń częściej sięgali do jego nauczania. Nauczania niezwykle bogatego, nauczania wciąż jednak niezgłębionego i niełatwo dającego się zgłębić. Wszystkie oficjalne wypowiedzi Jana Pawła II zebrane w zbiorze Insegnamenti obejmują około 90 tysięcy stron druku. To ogromny materiał na całe pokolenia, ale to my właśnie mamy szczególny obowiązek to nauczanie zgłębiać i poznawać. Dlatego, że czujemy i myślimy tak jak on. Pozwólcie więc, że w ramach tych refleksji tu podejmowanych często będę odwoływał się do nauczania Jana Pawła II. Bo to jest czyste źródło, z którego możemy czerpać pełnymi garściami. A to nauczanie papieskie chcę ujmować w dwóch aspektach. W przedpołudniowych konferencjach chciałbym bardziej mówić o życiu konsekrowanym, a w popołudniowych bardziej o życiu kapłańskim. Bowiem te dwa zasadnicze wektory, życie konsekrowane i kapłaństwo, określają naszą tożsamość. Każdego dnia, każdy dzień będzie poświęcony innej nieco tematyce. Zaczerpnąłem ją od księdza Wojciecha Danielskiego, postaci być może znanej. To przypomnijmy, kapłan, który urodził się w 1935 roku, zmarł w 1985 roku, kapłan warszawski, który po księdzu Blachnickim był moderatorem generalnym ruchu Światło Życie i w swoich notatkach duchowych zapisał kiedyś pomysł na rekolekcje, które miał głosić dla kleryków w seminarium lubelskim. Wyznaczył 5 takich elementów, 5 etapów, które określił w następujący sposób. Syn, uczeń, brat, sługa, ojciec. Ja przyjąłem ten schemat także w naszych rekolekcjach na kolejnych 5 dni, więc dziś dzień syna, czy też refleksja nad postawą syna, jutro uczeń, brat, sługa i ojciec. Pod względem takim antropologiczno-teologicznym schemat ten w pełni jest zasadny i ma odniesienie nie tylko do formacji, do kapłaństwa, jak było w pierwotnym zamyśle księdza Danielskiego, ale ma zastosowanie także do życia zakonnego i życia kapłańskiego. A zatem w naszych rekolekcyjnych rozważaniach będziemy przypatrywać się swojemu powołaniu w tych 5 nie tyle etapach, co płaszczyznach, 5 zasadniczych rysach naszej tożsamości zakonnej i kapłańskiej. Syn, uczeń, brat, sługa, ojciec. A każda z tych płaszczyzn ma głęboką konotację maryjną. Dlatego zaczynamy nasze rekolekcje właśnie od spotkania z Matką Bożą, od wezwania do zawierzenia się jej jak uczniowie, aby dzięki temu stać się bardziej bratem, bardziej sługą jej dzieci, a także w duchu jej macierzyńskiego serca stawać się wciąż ojcami zatroskanymi o powierzony nam Kościół, o wspólnotę wierzących, których ona jest matką. A zatem wchodzimy w szkołę Maryi. Szkoła Maryi to temat bardzo ulubiony przez Jana Pawła II. Wiele razy w katechezach maryjnych, w dokumentach ta myśl, ta idea Szkoła Maryi przewija się w nauczaniu Jana Pawła. Na przykład w Rosarium Virginis Mariae kilka razy Jan Paweł II używa tego określenia Szkoła Maryi, mówiąc na przykład, że poprzez modlitwę różańcową wstępujemy do Szkoły Maryi. I pisze tam, że Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej pielgrzymki wiary, w której jest niezrównaną mistrzynią. A zatem wchodząc do Szkoły Maryi, tutaj w tym wieczerniku, zawierzamy się jej i powierzamy się jej, ufając, że ona nas przeprowadzi przez ten kalwaryjski i rekolekcyjny wieczernik, tak jak wiele razy tutaj towarzyszyła świętemu Janowi Pawłowi II. A zatem podsumowując tę wstępną refleksję i zapraszając do dalszej medytacji, także podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, sięgnijmy do myśli znowu Jana Pawła II z jego encykliki Redemptoris Mater. Myśli, które zapewne rodziły się także i tutaj i dojrzewały zapewne tutaj i tutaj pewnie też wybrzmiewają w sposób szczególnie czytelny. W tejże encyklice Jan Paweł II napisał: o ile Odkupiciel powierza Maryję Janowi, o tyle równocześnie Jana zawierza Maryi. U stóp krzyża ma początek to szczególne zawierzenie człowieka Boga Rodzicy, które w ciągu dziejów Kościoła na różne sposoby bywało podejmowane i wyrażane. Skoro Maryja została Jemu samemu dana za matkę, wówczas słowa powyższe mówią, bodaj pośrednio, o tym wszystkim, w czym wyraża się wewnętrzny stosunek syna do matki. Wszystko to zaś można ująć w słowie zawierzenie. Zawierzenie jest odpowiedzią na miłość osoby, w szczególności zaś na miłość matki. Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie względem Boga Rodzicy. Może warto podkreślić to zdanie, że maryjny wymiar ucznia Chrystusowego, tematem dnia jest uczeń, wypowiada się w sposób szczególny przez takie właśnie synowskie zawierzenie względem Boga Rodzicy, które ma swój początek w testamencie Odkupiciela na Golgocie. Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin, a zwłaszcza kapłan, podobnie jak apostoł Jan, przyjmuje Matkę Chrystusa i wprowadza ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego ludzkie i chrześcijańskie ja. Ów stosunek synowski, to zawierzenie się syna matce, nie tylko ma swój początek w Chrystusie, ale także, można powiedzieć, do niego ostatecznie jest skierowane. A zatem to nasze zawierzenie się Maryi Matce w wieczerniku naszych rekolekcji nie tylko nas nie oddala od Chrystusa, ale nas do Niego prowadzi, do Tego, który nas wybrał i posyła.